pierwsze kazanie wzbudziło niemałe poruszenie. Był świadomy, jak zawsze, niebezpieczeństwa głoszenia, które ma na celu tylko podobanie się słuchaczom, więc modlił się, aby jego kazanie mogło być już do nawrócenia słuchaczy. I bez obawy głosił Chrystusa ukrzyżowanego, kamień zgorszenia Żydom i głupotę poganom. Ludzie w Kalkucie mogliby zacząć chodzić do zboru, ale nie chcieli porzucić swojej samosprawiedliwości. W związku z czym zaczęli się sprzeciwiać surowym i ekstrawaganckim poglądom nowego kapelana, równie silnie jak marynarze na statku. Nie zajęło długo czasu, zanim inny kapelan otwarcie go krytykował z kazalnicy w jego obecności. Atmosfera w Kalkucie zagęszczała się. Chciał odejść stamtąd. Zamieszkał w domu, który stał się znany jako Pagoda Henry'ego Martina. Pagoda to jest taka jakby świątynka, ta wschodnia z tymi kilkoma dachami, wiecie, to jedno pod drugim. Wcześniej była to świątynia hinduskiego bożka Radhabulluba. Ale ponieważ święta rzeka ciągle się przybliżała do tej świątyni, to w końcu znalazła się już 100 jardów od brzegu rzeki i wtedy trzeba było ze względu na jakieś hinduskie przepisy przenieść ten mały, brzydki, czarny posąg do innego miejsca. Martin tam zamieszkał, modlił się, uwielbiał Pana. Kiedyś poszedł do tej nowej świątyni i był bardzo poruszony, widząc stan, straszny stan, do którego diabeł doprowadził inne istoty stworzone, takie jak ja. Oddałbym cały świat, aby znać ich język i móc im głosić. Innym razem wybiegł ze swojej pagody w czasie pogrzebu, tylko po to, żeby stwierdzić, że było już za późno, aby uratować wdowę zmarłego, która już rzuciła się w płomienie. W tamtym czasie w Indiach był taki zwyczaj, że jeśli mężczyzna umarł, to dobra żona żywcem paliła się w jego ogniu pogrzebowym. Także, drogie siostry zamężne, jakbyście były hinduskami w tamtym czasie, to na wiadomość o śmierci męża, no to oznacza wasz koniec również. I to wpływ chrześcijaństwa, chrześcijańskich misjonarzy i zdecydowany sprzeciw wobec tego spowodował, że ta praktyka ustała. Patrząc na to całe bałwochwalstwo, był bardzo poruszony. W tym czasie też trafił do Serampore. W ogóle polecam osobom zainteresowanym misją, żeby przeczytała książkę Sławni i Nieznani. To jest książka na historię misji. Nie jest ona może najlepsza, ale jest to jedyna rzecz taka w języku polskim, w twardej oprawie książka. Tam jest właśnie o tych misjach do Indii, o Serampore też tam jest wspomniane. I tam mógł usłyszeć, jak Hindus głosi na temat Chrystusa. I cytat z jego dziennika. Zobaczyć Hindusa, gorliwego adwokata Jezusa, jakież to drogocenne. Hinduskie kazanie o Jezusie Chrystusie było jak muzyka dla moich uszu. I poczułem wielki zapał, żeby rozpocząć moją pracę. Był to dźwięk, którego już miał nigdy więcej nie usłyszeć. Wyjechał do miasta Patna. Wiele czasu spędzał podróżując, wtedy studiował hindustani, perski i bengalski. Omawiał też zagadnienie przekładu Biblii z jego pomocnikami w zakresie języka hinduskiego i arabskiego i prowadził z nimi długie rozmowy. Kiedy przybyli na wybrzeże, zwiedzał okolice z wielkim upodobaniem, zapisując informacje o dziwnych ptakach i zwierzętach w swoim dzienniku. Ale szczególnie pragnął skontaktować się z ludźmi, którzy często uciekali w panice na widok twarzy Europejczyka. Rozdawał setki traktatów przy wszystkich możliwych okazjach i w języku hindustani oraz bardzo słabo znanym Bengali starał się mówić im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Fanatycznemu kapłanowi bramińskiemu, kapłanowi bogini Kali, ogłosił fałsz bałwochwalstwa i odczuł zadowolenie, że mógł uczynić prawdę Bożą znaną, chociaż było to ustami, które się jąkały i że ogłosił ją w samej obecności diabła. Jak wszędzie był sługą Chrystusa i gdy nie był zaangażowany aktywnie w głoszenie Ewangelii, to był gorliwie zajęty przygotowaniem się do tego celu przez modlitwę i studiowanie. Nawet w czasie swoich 6-tygodniowych wakacji był człowiekiem, który nigdy nie stracił nawet godziny. Kiedy przybył do Dinapore, był przygotowany na trudności, ale pełen zaufania do Boga, gotowy do spełnienia pragnienia, z którym wylądował w Kalkucie. Jak dotąd moje życie nie przynosiło specjalnego pożytku. Byłem bardziej jak kloc niż jak sługa Boży, a teraz chciałbym spłonąć dla Boga. Wszystko w Patnie było pogańskie. Hindusi byli pogańscy, Europejczycy byli pogańscy. Ponownie Henry Martin, Boży posłaniec do 500 000 mieszkańców tego piątego co do wielkości miasta Indii, był sam. I to też go trapiło. Dotarłem do Patny tego popołudnia. Chodziłem patrząc na scenę mojej przyszłej służby, będąc w duchu prawie że przerażonym na widok niezliczonych tłumów. Przybycie do Dinapore nie było o wiele bardziej zachęcające. Dwie brygady wojska i liczni ludzie, którzy tam mieszkali, byli przeciwko mu, prawie wszyscy. Teraz, gdy już się spotkałem i przedstawiłem moje listy polecające, zobaczę, czy będę w stanie to wytrwać. Ludzie, którym miał tam służyć, Europejczycy i ci żołnierze, których miał być kapelanem, składali się z dużej ilości rzymskokatolików, ale tylko kilku miało chociaż nominalne wyznanie protestanckiego chrześcijaństwa. W tym czasie, oprócz tego bycia kapelanem, starał się dotrzeć do kogo tylko mógł. Chodził do szpitali, rozdawał wędrówkę pielgrzyma. Również przy tych barakach kompanii wschodnioindyjskiej było dużo niewiast, w większości Hindusek, którym zabraniano małżeństwa z żołnierzami, ale których związek z tymi żołnierzami był często głęboki i trwały. Martin wkrótce stwierdził, że było jego obowiązkiem usługiwać również im i rozpoczął prowadzenie codziennych nabożeń dla nich. Przetłumaczył na hindustani dużą część księgi wspólnej modlitwy kościoła anglikańskiego i używał jej. Kobiety słuchały go z pewną uwagą i przychodziły, chociaż liczba ich się ciągle zmniejszała, ale nie znalazł pośród nich żadnej rzeczywistej duchowej reakcji i chociaż jedna z nich ubiegała się o chrzest, to odczuł się zmuszony odmówić, gdyż nie widział oznak prawdziwego nawrócenia. I chociaż było to zniechęcające, kontynuował swoją pracę. Pomimo tego, że nie było to czymś wielkim i że te kobiety nawet by były nawrócone, nie byłoby to czymś takim dostrzegalnym, jeśli chodzi o sprawę postępu Ewangelii Chrystusowej. I Martin z tym by się zgodził i powiedział tak, że nawrócenie ludzi tak pogardzane prawdopodobnie nie wpłynęłoby zbytnio, jeśli chodzi o nawrócenie całego kraju, ale byli to ludzie powierzeni mi przez Boga i równie drodzy dla Niego, jak i inni, a więc trwał w tym. Ale Martin chciał przyprowadzić do Chrystusa Hindusów. Patrzył na tłumy na ulicach i rynkach Patny, widział ich, jak kłaniają się przed drewnem i kamieniami i nie miał odpoczynku. Podczas gdy ginące miliony wymagają każdej mej myśli i troski, mój umysł byłby od tego odciągnięty taką błahostką, jak moja własna wygoda. Nawet gdyby tą wygodą miała być jego narzeczona. Ale wszystko stało na jego drodze. Europejczycy sprzeciwiali się jakiemukolwiek takiemu projektowi. Niektórzy uważali, że po prostu jest szalony. Inni widzieli w tym zagrożenie. Nawrócony Hindus byłby o wiele trudniejszy do rządzenia. Wyglądało na to, że nienawidzą mnie za to, że łączę się z miejscowymi ludźmi. A jeden z nich zwrócił mi kilka dni temu uwagę na temat chodzenia na piechotę. Ale gdyby nasz Pan zawsze podróżował w lektyce, to ta biedna niewiasta, która została uzdrowiona przez dotknięcie się kraju jego szaty, zginęłaby. Oni byli bardzo sceptyczni odnośnie tego, że Martin kiedykolwiek osiągnie sukces i w tym mieli rację. Ale sukces nie stanowił wyznacznika dla Martina. Cytat z dziennika. Jeśli byśmy mieli pracować do końca naszych dni bez zobaczenia ani jednego nawróconego, to nie byłoby to w niczym gorszym dla nas, ani w tym czasie, ani w wieku, który ma przyjść. Zapłata w wieczności będzie taka sama. O wiele bardziej ważną rzeczą była wrogość samych Hindusów. Niezależnie od tego, co mówił i jak wielka była jego miłość, Martin był Anglikiem, a nikt nie mógł spodziewać się, że Hindusi będą miłować tych, którzy uciskają ich religię. Tutaj każdy miejscowy człowiek, którego spotykam, jest moim wrogiem, ponieważ jestem Anglikiem. Anglia wydaje mi się być prawie niebem na ziemi, ponieważ na nikogo tam się nie patrzy jako na niesprawiedliwego najeźdźcę. Z tego powodu, jak również z powodu ciągle niedoskonałej znajomości Hindustani jako języka mówionego, nie głosił tam otwarcie. Sama myśl o przerwaniu takiemu tłumowi zajętych ludzi w Patnie, gdzie każdy dzień jest dniem handlowym, z nauką o wieczności, bez posiadania znajomości języka wystarczającej, żeby wyjaśnić te rzeczy i obronić się, także stałbym się tylko przedmiotem szyderstwa, nie wyświadczając im żadnego dobra. To było urażenie dla mojej dumy. Wyraźny brak przychylności ludzi oraz nieprzychylne ich spojrzenia potwierdzały moje obawy. Tutaj wypowiada się człowiek, który zawsze wzbraniał się od mowy o religijnych tematach z tymi, którzy nie chcieli słuchać, ale z pewnością również był to głos rozsądku. Zgromadzenie wrogiego tłumu mogłoby dać dramatyczne rezultaty. Wielka masakra, która miała miejsce w Patna w 1763 roku, była zbyt niedawnym wydarzeniem, by można było o niej zapomnieć. Zamiast tego Martin rozpoczął prowadzenie szkół dla dzieci hinduskich. Szkoły te były obsadzone Hindusami w roli nauczycieli, ale Martin dostarczył im przekład na język hindustani przypowieści Jezusa oraz kazania na górze, jak również pewne bardziej tradycyjne podręczniki. Te instytucje, te szkoły były bardzo podejrzewane o jakieś złe motywy, ale wygląda na to, że przez cały ten czas jego pobytu w Dinapore te szkoły trwały. Nie wiemy, czy zacząłby to głoszenie na ulicach, którego tak pragnął, gdyby był w stanie pozostać tam dłużej. Ale w swoim własnym domu Martin miał dwóch Hindusów, z którymi prowadził nieskończone rozmowy na temat spraw religijnych. Jeden był hinduistą, a drugi muzułmaninem. Obaj zostali sprowadzeni z Kalkuty jako nauczyciele języka. Jego dziennik nieustannie wspomina o tych dwóch ludziach. Często praca nad tłumaczeniem musiała być odłożona, a misjonarz bronił i objawiał prawdę tego, co było tłumaczone. Hinduista był zawsze pełen szyderstwa i gnuśności, a muzułmanin był w jednolity sposób pełen szyderstwa. I uważał chrześcijaństwo za niewiele lepsze niż hinduizm. Cierpliwość Martina była często prawie całkowicie wyczerpana przez ich nietolerancyjne odrzucenie jego argumentów, często oparte na zupełnie absurdalnych rozumowaniach. Było to cenne szkolenie. Nauczył się lekcji, które później okazały się przydatne, gdy był zaangażowany w poważne dyskusje z muzułmanami. Ponad wszystkie rzeczy ważne jest, żeby rozmawiając z nimi używać poważnych argumentów, gdyż bez tego wyśmieją najbardziej wyraźne dowody. Gorliwość pozyskiwania wyznawców znają już i ogólnie przypisują ją fałszywej motywacji. Ale łagodna troska, gorliwa troska o ich duszę jest z pewnością czymś nowym dla nich i wyraźnie wytwarza odpowiednią powagę w ich umysłach. Ale nawet to nie wystarczyło. Chciałbym, żeby duch poszukiwań był pobudzony, ale nie mogę kłaść tak wiele nacisku na wyraźne argumenty. Praca Boża rzadko jest wykonywana w ten sposób. Głosić Ewangelię w Duchu Świętym zesłanym z niebios to lepsza metoda, aby zdobyć duszę. Dobre zasady dla każdego ewangelisty, to one później zdobyły mu respekt bez precedensu pośród uczonych muzułmanów w Persji. Te i inne rozmowy, a szczególnie z muzułmanami, pomogły rozwinąć Martinowi znajomość islamu i wyczulenie na umysł muzułmanina, co było konieczne, żeby mógł wypełnić swoją przyszłą pracę. Tak więc w tym klimacie, gdzie termometr rzadko spadał poniżej 100 stopni, to jest w skali Fahrenheita, nie wiem jak to przeliczyć, ale około 35 stopni na Polski, jego dziedziczna gruźlica zaczynała coraz bardziej i bardziej się odzywać, a w końcu doprowadzając go prawie do śmierci. Jednocześnie dookoła był otoczony podejrzeniami, wrogością lub apatią i miał bardzo mało widzialnego sukcesu, który mógłby go zachęcić. Martin zmagał się, a w jego dzienniku pełno jest wpisów mówiących o niezmożonym upodobaniu i zaufaniu do swego Boga i prawdziwej satysfakcji, czymkolwiek Bóg zechciał go obdarzyć. Jeżeli chodzi o siebie samego, wygląda na to, że był coraz bardziej krytyczny, ale w tym samym czasie nabierał coraz więcej zaufania do tego, którego służba była jego najwyższą radością. W kwietniu 1809 roku Bóg uznał, że należy umieścić w innym miejscu swojego sługę. Taki ruch nigdy nie byłby wykonany z jego własnej inicjatywy. Za bardzo był zaangażowany w swoją służbę w Dinatore i Patna, ale władze wojskowe, dla powodów znanych tylko im samym, zdecydowały się na przeniesienie kapelana do Kanpur, dzisiejszy Kanpur, około 300 mil w górę Gangesu, który miał jeszcze gorętszy, jeszcze bardziej suchy i jeszcze bardziej pełen kurzu klimat niż Dinapur. A to przeniesienie nastąpiło w najgorętszym okresie hinduskiego roku, kiedy nawet jeśli jesteś w cieniu chroniącym cię przed słońcem, to niewiele ci to pomaga w sytuacji, gdy płonące wiatry nadchodzą z pustyni. Martin nigdy nie był kimś silnym, ale ta podróż kosztowała go prawie jego życie. Przeniosłem się do tego miejsca z taką szybkością, napisał do Davida Browna, że prawie przeniosłem się na drugi świat. Musiałem podróżować 2 dni i noce, bez przerwy, gorące wiatry, deły jak ogień z pieca. 2 dni po moim przybyciu gorączka, która rozpalała się w mojej krwi, wybuchła i ostatniej nocy wiele razy zasłabłem. Szczęśliwie dla niego znalazł w tym momencie i na swoje 18 miesięcy pobytu w Kanpur chrześcijański dom, który był dla niego nieustannie otwarty. Po okresie, kiedy był pozbawiony chrześcijańskiej społeczności, potraktował pana i panią Sherwood z 53. Regimentu Piechoty Królewskiego jako bardzo miłych przyjaciół i on i Martin żyli prawie jak jedna rodzina. To oni pielęgnowali go i doprowadzili go przynajmniej do pewnego stanu zdrowia po tej okropnej podróży. To właśnie z biografii pani Sherwood mamy portret tego prostego i świętego młodego człowieka. Ona nigdy nie zapomniała ich pierwszego spotkania w Dinapur. Oto i opis kapelana. Jego rysy twarzy nie były regularne, ale wyraz twarzy był tak pełen światła, tak pełen intelektualizmu, tak pełen uczucia, tak płonący Bożym miłością, że nikt nie mógł patrzeć na jego twarz i myśleć o jej kształcie i wyglądzie. To wychodzenie na zewnątrz, to okazywanie się jego duszy przykuwało uwagę każdego obserwatora. Nawrócenie się miejscowych ludności i budowanie Królestwa Bożego to były wielkie cele i jedynie dla nich wydawało się, że istnieje to Dziecię Boże. Henry Martin był jedną z kilku nielicznych osób, które spotkałam, który wyglądało na to, że nigdy nie jest odciągnięty od wiodącego i dominującego przedmiotu zainteresowania, a tym przedmiotem zainteresowania było rozszerzanie znajomości religii. Jest jednym z najbardziej miłych, łagodnych i skupionych na niebie ludzi, którzy chodzą po tym pełnym zamętu świecie spokojem w umyśle i miłością w sercu. Po krótkim okresie rekonwalescencji u państwa Sherwood Martin zakupił swój własny dom i tam prowadził służbę podobną do tej w Dinapur, głosząc żołnierzom w otoczeniu, w którym niektórzy słabli, spotykając się z małą grupą poważnych żołnierzy w swoim domu i próbując nawiązać kontakty z Hindusami. Tutaj w Dinapur nie miał budynku kościelnego, ale starał się o taki budynek, o jego zbudowanie. Zbudowano tymczasowy budynek, ale nabożeństwo, które oddawało ten budynek na służbę Bogu, było odprawione przez niego na pożegnanie. Typowe doświadczenie człowieka, o który zawsze był powoływany przez Boga do takiej pracy, żeby inni mogli wejść w jego pracę, ale rzadko kiedy sam mógł zobaczyć jakiekolwiek żniwo. Tutaj otworzyła się nowa możliwość służby. W Indiach zawsze było dużo żebraków i tak zwanych świętych ludzi, których życie, czy to z powodu jakichś nieszczęść życiowych, czy z powodu decyzji, zależało od łaski innych. takim właśnie ludziom kapelan o łagodnym sercu szybko stał się znany, a jego dom stał się ich regularnym miejscem pobytu. On poinformował, że raz na tydzień w niedzielę będzie rozdawał jedzenie i pieniądze. I przychodzili całymi setkami, młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni. Wysocy i niscy, atletyczni i chromi, niektórzy odziani obrzydliwymi łachami, inni prawie bez odzieży, niektórzy oblepieni błotem i krowim nawozem, inni z pozlepianymi, nieczesanymi strąkami włosów, zwieszającymi się aż do stóp, jeszcze inni z głowami obciętymi na łyso lub w jakieś loczki. Każda twarz o surowym wyrazie i skupiona, często przez, tak jakby przez ciągłe zaangażowanie w złe czyny. Ich rysy twarzy stały się przesadzone, usta zaczernione od tytoniu i od, lub czerwonego soku henny. To Sabat, który był asystentem Martina, jeśli chodzi o tłumacz na arabski, zachęcił go, aby głosił do nich. Martin nie chciał, ale ponieważ uważał, że nie ma innego powodu, żeby odmówić poza uczuciem wstydu i strachem, stwierdził, że nie może odmówić. Więc postanowiłem głosić im, chociaż czułem się, jakbym szedł na egzekucję. I odtąd regularnie przez większość swego czasu w Count Four, poza sytuacjami, gdy ze względu na chorobę było to fizycznie niemożliwe, próbował w każdą niedzielę przedstawić Ewangelię prawdziwego Boga tej pomieszanej grupie ludzi. Reakcje były bardzo różne, ale zawsze żywe i nieskrępowane. Gdy mówił o Bogu jako stworzycielu wszystkich rzeczy, jego stwierdzenia były nagrodzone głośnym wyrazem uznania. Gdy mówił o głupocie oddawania czci słońcu i księżycowi, które są tylko rzeczami stworzonymi, muzułmanie cieszyli się, a Hindusi wzdychali i gwizdali. Tydzień po tygodniu było ich coraz więcej, a ich uwaga była coraz bardziej skupiona na tym, co mówił. A gdy mówił o zniszczeniu Sodomy i potrzebie ludzi, aby się nawrócili i zwrócili do Boga, wrażenie, jakie wywołał, było głębokie i wyraźne. Ale również tutaj, podobnie jak w większości swoich prac, Martin nie widział żadnych trwałych rezultatów. Obawiał się, że to wszystko będzie na nic, ale tu nie miał racji. Pewnego dnia, gdy mówił do swoich żebraków, przyszła grupa młodych muzułman, aby zobaczyć, co się dzieje. Stanęli z przodu, przed kaznodzieją i okazywali swoje lekceważenie dla takich heretyckich nonsensów. Ale jeden z tej grupy był pod wrażeniem. Szejk Saleh, gorliwy i wpływowy muzułmanin, skarbnik, który przechowywał klejnoty króla Utch. Ewangelia uderzyła go. To, że mogła być głoszona do takich ludzi. I on zaczął szukać więcej. Dostał pracę pomiędzy tłumaczami Martina i powierzono mu Nowy Testament w języku perskim, żeby go przekazał do oprawy. Przeczytał go najpierw od Mateusza do Objawienia. Słowo Boże padło na przygotowany grunt i szejk Saleh stał się chrześcijaninem. Potem został ochrzczony jako Abdul Masih, niewolnik Chrystusa. I był bardzo oddany, okazał się bardzo pomocny swemu nowemu mistrzowi w Indiach. Taka ciekawostka, teraz jest chrześcijanin w Pakistanie, który siedzi w więzieniu, był skazany na wyrok śmierci niedawno, ale nie wykonano go i też ma to samo imię, chyba właśnie potem na pamiątkę. Abdul Masih, czyli niewolnik czy sługa Mesjasza. Ale o tym wszystkim Martin wtedy jeszcze nie wiedział. Napisał do Davida Browna: gdyby nie praca nad tłumaczeniem, obawiałbym się, że moja obecność w Indiach jest bezużyteczna. Oczywiście to była przesada, ale nie ma wątpliwości, że jak dotąd główną częścią pracy Martina dla Boga w Indiach i naprawdę na całym Bliskim Wschodzie była jego praca nad tłumaczeniem. Tym właśnie w Dinapore i w Kanpore zajmował się przez większość czasu z tego powodu jest dobrze pamiętany. Będąc kiedyś matematykiem i ucząc się na temat klasyki, teraz okazywał się naturalnie uzdolnionym do nauki o językach, do lingwistyki, człowiekiem przygotowanym przez Boga, aby wykonać przekłady Nowego Testamentu na dwa języki i wiele wartościowej pracy w przekładach na kilka innych języków. To wszystko do wieku 31 lat. Nawet bez zachęty od innych, Martin nie mógł powstrzymywać się od tłumaczenia i badań filologicznych. Gdy dojechał do Dinapur, miał już przekład na hindustani, księgi wspólnej modlitwy oraz przypowieści wraz z krótkim komentarzem. W tym czasie pracował głównie nad językiem hindustani i sanskrytem, ale jego przyjaciele skierowali jego uwagę również na inne tematy. Claudius Buchanan, kapelan w Kalkucie, był odpowiedzialny za nową gorliwość w pracy nad tłumaczeniami. Powstała organizacja Zjednoczeni Duchowni. Był to rodzaj połączenia pomiędzy kapelanami w Indiach i jej członkowie planowali serię przekładów Biblii na główne języki wschodu. W czerwcu 1807 roku David Brown napisał do Martina, wyznaczając go jako odpowiedzialnego za przekład Nowego Testamentu na hindustani, tak wtedy nazywano język urdu, oraz za nadzorowanie przekładu na perski i arabski, które miało być realizowane przez dwóch ekspertów, Mircu Fitruta i Nathaniela Sabata, pod jego kierownictwem. Odłożył zatem gramatykę sanskrytu i zajął się perskim i arabskim oraz bardziej jeszcze intensywnym badaniem hebrajskiego, który uważał za konieczną wiedzę. I tak od tego chwili aż do końca jego życia hebrajski zajmował go coraz bardziej i bardziej. W tych dniach było modne dostrzeganie korzeni sanskrytu w każdym języku azjatyckim i europejskim. Ale Martin zaczął być przekonany, że podstawowym językiem, z którego powstały inne, był hebrajski. Im bardziej nad tym pracował, tym bardziej był przekonany o tej teorii. W listach do przyjaciół i w jego zapiskach jest pełno szczegółów na temat gramatyki hebrajskiej. To go tak bardzo fascynowało, że nie mógł sobie zdać sprawy, że dla kogoś mogłoby to być nudne. Filologia tak bardzo miała wpływ na niego, że często nie mógł spać, myśląc nad jakimś powiązaniem między słowami hebrajskimi i perskimi. Jak pisze, dokonałem pewnego odkrycia dotyczącego hebrajskiego czasownika, ale niestety byłem tym tak rozradowany, że nie mogłem spać. I w konsekwencji tego, od tego czasu trapi mnie ból głowy. Pewnej nocy w ogóle nie mogłem usnąć. Wiedząc, jakie będą konsekwencje następnego dnia, zmagałem się ciężko i kręciłem się z prawa w lewo, ale mój umysł był ciągle próbowałem odwrócić od tego, co się działo w moim umyśle, ale nie mogłem. Jedno odkrycie następowało po drugim, w języku hebrajskim, arabskim i greckim, tak gwałtownie, że czasami byłem jakby w ekstazie. Zobaczył, że tak nadmierne zajęcie tymi sprawami jest oznaką nieduchowego umysłu i modlił się, aby być od tego uwolniony. Jak pisze, prawdziwie miłość jest lepsza niż wiedza. Chociaż bardzo pragnę wiedzieć i poznawać to, co jest mi potrzebne, wolałbym raczej mieć najmniejszą cząstkę pokory i miłości niż wiedzę Archanioła. Jego miłość do języków była bardzo absorbująca, ale bardziej jeszcze absorbująca była jego miłość do Boga i Bóg dopilnował, aby zachowana została odpowiednia równowaga. Jeszcze bardziej, nawet niż filologią, zajmował się samą pracą tłumaczenia. Tym, że przedmiotem jego tłumaczenia było nie mniej, nie więcej, tylko samo Słowo Boże. Jakże bardzo jestem pełen wdzięczności dla Pana, że pozwolił mi wziąć udział w tłumaczeniu Jego Słowa. Nigdzie nie widziałem takiej cudowności i mądrości i miłości, jak w tej błogosławionej księdze. A ponieważ muszę teraz studiować każdą jej część, każdy zwrot, jest to bardzo radosną świadomością, że śmierć nie przerwie przyjemności badania jej tajemnic. Nic dziwnego, że człowiek, który tak cenił sobie Biblię, chciał poświęcić się, aby wytworzyć najlepsze możliwe tłumaczenie i nigdy nie był zmęczony swoją pracą. O jakieś źródło nieskończonej radości mam w tej drogocennej Księdze Bożej. Martin był perfekcjonistą w swoich przekładach. Nie chciał zacząć, dopóki naprawdę nie opanował hindustani, zarówno jako języka mówionego, jak i jako potencjalnego języka literackiego. Jego przekład na hindustani okazał się wspaniałym dziełem literatury, ale jednocześnie był tak prosty i pełen potocznych wyrażeń, że mógł go czytać najmniej wykształcony Hindus. Pierwsza wersja tłumaczenia została poddana bardzo dokładnemu procesowi rewizji i korekty. Nie pozwolono na przejście żadnego zdania, dopóki nie był całkowicie pewny, że już nie można go napisać lepiej. Nie chciał się spieszyć. Nawet jeśli korekta jednego rozdziału zajmowała 2 dni ciężkiej pracy. I zrobił to tak skutecznie, że 50 lat później powiedziano o jego Nowym Testamencie w Hindustanii, że wszystkie późniejsze przekłady były oparte na tej pracy, która była pełna niezwykłych umiejętności i wiedzy i wierności do oryginalnego tekstu. Przekład na Hindustanii był głównie dziełem własnym Martina, ale jeśli chodzi o przekłady na perski i arabski, miał do tego swoich ekspertów Mirce Fitruta i Sabata. Fitrut był muzułmaninem i Martin długo rozmawiał z nim na temat islamu i chrześcijaństwa. Po jednej z takich rozmów zanotował: to biedny człowiek. Właściwie to jest obojętne, jeśli chodzi o religię. Powiedział mi, że udało mi się wytworzyć dużo wątpliwości w jego umyśle i że nie może im przedstawić żadnej odpowiedzi. Pewnego razu, gdy rozmawiał ze swoimi asystentami, powiedział, że jeśli to, co ja głoszę, jest prawdziwe, to jesteście zgubieni. Oni popatrzyli na siebie i powiedzieli: to prawda. Mirca w dalszym ciągu był pełen wątpliwości i niepewności, chociaż Martin próbował zdobyć go dla Chrystusa, ale gdy się rozstali, Mirca dalej był agnostykiem. W przypadku Sabata rzeczy miały się inaczej. Dumny i fanatyczny muzułmanin kiedyś brał udział w zabiciu przyjaciela, który stał się chrześcijaninem. Ogarnięty żalem i prześladowany wspomnieniem pełnego pokoju wyglądu męczennika, Sabat zaczął czytać swój Nowy Testament. Prawda weszła do jego serca jak potop światła i w Madrasie on poprosił i przyjął chrzest chrześcijański, przybierając imię Nataniela. Teraz był gorliwym, ale bardzo nieświadomym adwokatem chrześcijaństwa, który wniósł do swego chrześcijańskiego wyznania całą pychę i fanatyzm swojej muzułmańskiej przeszłości. Po tym okresie, gdy pracował z Martinem, zgorszył się krytyką, z jaką spotkało się jego tłumaczenie, i opublikował pełen zaciekłości atak na chrześcijaństwo, ogłaszając się ponownie muzułmaninem. Później znowu stwierdził, że jest chrześcijaninem i zginął w czasie buntu w Sumatrze, ogłaszając, że jest męczennikiem za wiarę. Martin nigdy nie wątpił w szczerość wiary Sabata, chociaż jego charakter okazywał niewielkie oznaki nowego narodzenia. Przez ponad 3 lata cierpliwość Martina nieustannie była doświadczana tym dzieckiem pustyni. Najmniejsza zniewaga, rzeczywista czy wyimaginowana, wystarczała, żeby ten człowiek przestał pracować i domagał się zwolnienia tego, który go uraził. Jego wybuchy gniewu były zazwyczaj krótkie, ale pełne energii. Jako Arab uważał Hindusów i Europejczyków za osoby niższej kategorii i często pouczał Martina, jeśli chodzi o logikę, co do której uważał, że brakuje jej Martinowi. Rozmowy z nim były bardzo dogmatyczne, a w tym samym czasie niewiarygodnie dziecinne. W osobistych kontaktach był arogancki. Szybko się zaczynał kłócić i obrażać. Martin pewnego razu stwierdził: pomyślcie o mnie jako o kimś, kto się opiekuje lunatykiem. Ale jest to niezwykłe świadectwo jego pokory, że ciągle miłował Sabata jako chrześcijańskiego brata i był dla niego tak łagodny, że nawet ten dumny Arab w końcu powiedział: to nie jest, on nie jest jak człowiek, on jest jak anioł z nieba. Potem okazało się, że to tłumaczenie Sabata jednak brakuje mu bardzo wiele. Dużo krytyki przedstawiono, Martin musiał sam nad tym pracować, żeby poprawić je. W końcu Martin stwierdził, że żeby prawdziwie przełożyć na język potoczny, to musi pojechać do Arabii i Persji. Tak samo jak przekład na Hindustanii mógł być dokonany tylko w Indiach. W jego umyśle pojawił się pomysł wyjechania do tych krajów. Był teraz przekonany, że głównym celem Bożym dla jego życia była praca nad przekładami, a możliwość przetłumaczenia Nowego Testamentu na język arabski wywoływała w nim szczególne podniecenie. zaczniemy głosić w Arabii, w Syrii, w Persji, w Indiach, w Chinach, w połowie Afryki i na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego i w Turcji. I jeden język wystarczy dla nich wszystkich. Ta perspektywa była tak ekscytująca, że rozważał nawet na wyjechanie z Indii, przynajmniej na pewien czas. Był też inny powód, żeby to zrobić. W Dinapur jego zdrowie pogorszyło się, a w Kanpur sytuacja stała się coraz bardziej poważna. Być może ktoś, kto traktowałby swoje sprawy bardziej lekko, przetrwałby tam. Ale Martin nie był takim człowiekiem. Głoszenie wyczerpywało go. Głosił 4 razy każdej niedzieli. Praca tłumacza była mniej wymagająca, ale konieczność mówienia głośno powodowała agonię. Studiowanie nigdy nie powoduje, że choruję. Nawet mnie nie męczy, ale moje płuca, tam siedzi śmierć. To mówienie mnie zabija, aby to dało innym życie. Tak napisał do swojej narzeczonej w kwietniu 1810 roku. W tym czasie jego przyjaciele byli rzeczywiście zaalarmowani. Martin sam zapisywał w swoim dzienniku oczekiwania wczesnej śmierci. I teraz wyglądało, że spełni mu się to. Po każdym kazaniu odczuwał płonący ból w klatce piersiowej. I nawet jakaś bardziej ożywiona dyskusja prowadziła go do osłabnięcia. Także ledwo mógł mówić głośniej niż szeptem. Na wiosnę doszły do niego wiadomości, że jego siostra Sally właśnie zmarła na tą samą chorobę, tak jak wcześniej zmarła jego starsza siostra. Wyraźne było, że idzie w tą samą stronę i że tonie szybko. Powiedzieli mu, że jego jedną nadzieją jest wyjazd nad morze, ale nawet nie chciał o tym słuchać. Wtedy przyszedł pomysł wyjazdu do Arabii i wziął pod uwagę oba powody, swoje zdrowie i pracę nad tłumaczeniem. Napisał do Davida Browna, który odpowiedział: ale czy ja mogę przeciąć tą nić i pozwolić ci odejść? Wyznaję, że nie mógłbym, gdyby twój stan fizyczny był lepszy i gdyby wyglądało na to, że przeżyjesz pół wieku. Ale ty płoniesz z intensywnością i jasnością podgrzanego fosforu. Dlaczego zatem nie mielibyśmy wykorzystać cię jak najbardziej? Twój płomień może trwać równie długo, a być może dłużej w Arabii niż w Indiach. Zatem niech płonę dla Boga. Tego sobie życzył. Intensywność i jasność podgrzanego fosforu. Taka była opinia, taka była ocena. Brown się zgodził i w październiku 1810 roku Martin opuścił Kanpur, zabierając z sobą ukończony Nowy Testament w języku perskim oraz prawie ukończony też Nowy Testament w języku arabskim. Arabia była jego krajem przeznaczenia, a jeśli ogień by ciągle płonął, to Persja. Powrócił do Kalkuty. Tam stwierdził, że Nowy Testament, przekład na perski właśnie przez tego jego asystenta Sabata, jest nie do przyjęcia i postanowił pojechać do Persji, żeby poprawić ten przekład i dobrze go zrealizować. Rozdział 5. Samotny naprzeciw islamu. Bliski Wschód, ten wielki obszar rozciągający się od Afganistanu do Dardaneli i od Kaukazu do Półwyspu Arabskiego, był wtedy nawet bardziej niż dzisiaj warownią islamu. Od czasu wielkich podbojów muzułmańskich w VII wieku prawie cały ten rejon słyszał o imieniu Chrystusa tylko jako o jednym z serii proroków, daleko mniejszych od Mahometa, proroka, który panował niepodzielnie w Mekce. Na to wielkie pole misyjne wkraczał teraz Martin, samotny i umierający człowiek. Nie będziemy teraz opisywać szczegółów jego 5 miesięcy spędzonych na dojeździe do Persji, na chorobie morskiej, na jeszcze bardziej poważnej chorobie. Kiedy przyjechał tam, spotkał się z dyplomatami angielskimi. Oni mieli o nim też bardzo dobrą opinię, nawet niewierzący. Jeden z nich stwierdza: pan Martin spodziewa się, że dowie się rzeczy, które pozwolą mu stać się naukowcem w językach orientalnych, chociaż już zna się na nich bardzo dobrze. Jego znajomość arabskiego jest lepsza niż u jakiegokolwiek innego Anglika w Indiach. Jest bardzo wyuczonym i radosnym człowiekiem, ale jednocześnie wielkim entuzjastą, jeśli chodzi o swe święte powołanie. Jestem przekonany, że jeśli go kiedyś zobaczysz, to będzie ci się podobał. On się będzie modlił przed i po obiedzie i będzie napominał tych z twojego towarzystwa, którzy na próżno biorą imię Boże, ale jego radosne nastawienie i wielka wiedza sprawią ci przyjemność, podczas gdy jego nieustanna radość dodadzą do wesołości twojego towarzystwa. Pełen wiedzy, entuzjastyczny i stały w swojej wierze, a jednak łagodny, czuły, radosny i dobry towarzysz. Tak oceniały Martina nieuprzedzone umysły w momencie, który okazał się być jego ostatnim kontaktem z Europejczykami. Gdy wyjechał z Bombaju, już więcej nie używał swego rodzinnego języka. Dotarł do Bushir po wschodniej stronie Zatoki Perskiej w maju 1811 roku. W najgorętszym porze roku, w tym suchym, wyschłym rejonie. Nie było to miejsce, gdzie mógłby zostać chory człowiek, dręczony bólami głowy i udarami słonecznymi, ale przez tydzień Martin żył w Bushir, zamieniając siebie w Persa. Perskie ubranie składa się ze spodni i butów, które są jedną, ze skarpetek i butów, które stanowią jedną całość, potem z pary dużych niebieskich spodni, albo z pary dużych czerwonych butów, potem koszuli, potem tuniki, na to wszystko płaszcz, a na głowie jest noszony wielki stożek zrobiony ze skóry czarnych owiec tartaru z wełną na wierzchu. Taki jest do tego opisu mego ubrania, dodam jeszcze brodę i wąsy, którym pozwolono na wzrastanie bez przeszkody od czasu, gdy opuściłem Indię. I teraz siedzę na perskim dywanie w pokoju bez stołów lub krzeseł i zanurzam moją rękę w pilaw, nie czekając na łyżkę ani talerz. Z pewnością, widząc mnie w takim stanie, przyznacie, że jestem już dosyć zaawansowanym podróżnikiem. Potem wyjechał z tego Bushiru, podróżował nocą. Termometr w namiocie pokazywał 126 stopni. Według tego, co Ilona mówiła, to już było około 50 w tym momencie. A to jest człowiek, który umiera na gruźlicę, kiedy jedzie. Przez 3 dni próbowali znieść tę gorącą. Martin był owinięty dużym, mokrym ręcznikiem wokół swojego ciała pod ubraniem. Stwierdził, że to pozwala na zachowanie go przy życiu. Ale gorączka i lęk przed skorpionami zrujnowała tą niewielką nadzieję, jaką miał na sen. Aż do momentu, gdy 4 nocy, bardziej umarły niż żywy, dotarł do podstawy płaskowyżu. Tam odczuli smród rzeki ropy naftowej, która wypływała z podstawy tej góry, i zaczęli wspinać się na wąską ścieżkę pomiędzy urwistymi skałami, gdzie jedynym ich ochroną było doświadczenie i stabilność mułów, na których jechali. W końcu wznieśli się na dużą pustynię, gdzie gorąco było trochę mniejsze niż w pasie wybrzeża, ale z kolei taka wspinaczka doprowadziła ich do położenia, gdzie zimno było tak wielkie, że we wszystkich swoich ubraniach trzęsli się z zimna. Wspinali się pośród otoczenia, które Martinowi bardzo by się podobało, gdyby był w stanie pozwalającym mu na rozkoszowanie się krajobrazem. Dookoła były kolejne łańcuchy gór. Było tam pełno komarów, urwisk i zbójców. Czasem Martin musiał prosić o odpoczynek, gdyż był zbyt chory, aby iść dalej. Gorączka nie pozwalała mu spać. Ciągle zasypiał w siodle i niebezpieczeństwo było, że spadnie. To niebezpieczeństwo wzrastało, ponieważ tracił czucie ze względu na zimno. Przez 10 dni trwała ta podróż rodem z koszmaru, aż w końcu Martin czuł, że już niemalże umiera pod presją zarówno wewnętrznego płomienia, jak i zewnętrznego płonącego słońca. Wreszcie znalazł się w murach miasta, gdzie jego imię miało być długo pamiętane. Białego miasta otoczonego przez piękne ogrody i panującego nad tą urodzajną doliną. Było to miasto Shiraz, znane jako dom, jako miejsce, gdzie mieszkali muzułmańscy uczeni i poeci. Tam przedstawiono go jednemu ze znanych obywateli, Jafirowi Ali Khan, który go przywitał, ugościł, oferował mu swoją pomoc w tłumaczeniu też Nowego Testamentu i Martin postanowił zostać tam. Ten Ali Khan pomagał mu w ciągu 8,5 miesiąca. Gotowe było tłumaczenie Nowego Testamentu na perski. Również rozpoczął pracę nad tłumaczeniem psalmów. W tym czasie, będąc w Shiraz, Shiraz było takim centrum muzułmańskim, centrum teologicznym, centrum literatury. I była tam sekta islamu, taki odłam islamu o nazwie Shia, która ciągle jeszcze panuje w Persji. Tam właśnie była najsilniejsza. W tym czasie nie było tam żadnego chrześcijańskiego świadectwa. Jest to nawet dzisiaj jeszcze ziemia dziewicza dla świadectwa chrześcijańskiego. To, że przybył jakiś obcokrajowiec i naukowiec z tego miasta, zaraz rozpoczęło pewne komentarze. Niektórzy powiedzieli, że chce się uczyć od mułów i stać muzułmaninem. Inni mówili, że jest to oszustwo i że on wróci znowu z armią, aby zdobyć to miasto. Chłopcy rzucali w niego kamieniami, gdy jechał, a jego nieustanna obrona Ewangelii spowodowała, że siostrzeniec księcia powiedział, że właściwą odpowiedzią na to byłby miecz.